Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami jest pan Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Radni już podnieśli panu wynagrodzenie?
Kiedyś musieli się pochylić nad uchwałami dotyczącymi obniżenia wynagrodzenia i można powiedzieć, że z jednej strony kiedyś na początku kadencji Rada ustala wynagrodzenie prezydenta, wójta, burmistrza, później była to obniżka ustawowa, teraz jest podwyżka ustawowa. Ja się zastosuję do każdej decyzji Rady. Szczerze mówiąc, ona nie wpłynęła w jakikolwiek sposób na moją aktywność. Ja cały czas jestem aktywny tak samo na początku kadencji, tej kolejnej, trzeciej, czy też po tej decyzji, gdzie ustawowo wynagrodzenie zostało obniżone, czy teraz w momencie, kiedy Rada stoi przed dylematem, bo z jednej strony dyskutujemy o podatkach, o rosnących kosztach, a z drugiej strony ustawowo musi tej czynności dokonać, więc problem jest na pewno...
Przynajmniej niezręczna sytuacja.
No jest troszeczkę niezręczna sytuacja, natomiast ustawa wyszła w życie i taki jest obowiązek Rady, która ustala. Tu w przeciwieństwie do parlamentarzystów, którzy też wypowiadali się na temat między innymi mojego wynagrodzenia, tam ta podwyżka była z automatu i w miesiącu sierpniu. Tutaj z racji tego, że musi być to ustawa, to cała procedura trwała i ustawa weszła w życie na początku listopada, stąd konieczność podejmowania tych uchwał. Nie tylko jeśli chodzi o prezydentów, ale również o wysokość diet radnych, aczkolwiek w porządku obrad dzisiejszej sesji tej uchwały w Koszalinie nie ma.
No to zostańmy przy temacie pieniędzy, ale temacie pieniędzy samorządowych. Przyszłoroczny deficyt Koszalina to 33 miliony złotych, dobrze pamiętam?
Dobrze.
I z czego będzie trzeba zrezygnować?
Myślę, że z tych rzeczy, które mogą jeszcze chwilę poczekać, bo jest to wszak plan finansowy, który w Koszalinie zazwyczaj praktycznie na każdej sesji był zwiększany o dodatkowe dochody. Natomiast oczywiście projekt budżetu musieliśmy zrównoważyć. Musieliśmy zmierzyć się z podstawą części radnych dotyczącej podatków, ale to jest budżet na pewno trudny, bo przede wszystkim to jest zmiana zasad finansowania samorządu, w związku z tym musieliśmy się w trakcie pracy nad budżetem opierać na projektach ustaw, a można powiedzieć, że w momencie, kiedy domykaliśmy już budżet, dopiero w Sejmie były uchwalone ustawy, które regulują chociażby nasze dochody. Stąd budżet, który było ciężko zrobić, a jak będzie wyglądało jego wykonanie, zobaczymy w roku przyszłym. Ja z natury jestem optymistą, więc myślę, że ta kwota, te 700, ponad 700 milionów złotych w budżecie miasta Koszalina, mimo że mniejsza z różnych względów, ale chociażby przeniesienia zadań rządowych do innych instytucji, czy też końca perspektywy finansowej, bo można powiedzieć, że już kończymy projekty i tych pieniędzy, czy to z regionalnego programu operacyjnego, czy też z funduszy socjalnych, z funduszy centralnych będzie mniej, zanim ruszy kolejna perspektywa, to budżet, który zabezpiecza wszystkie obszary funkcjonowania miasta tam, gdzie miasto jest zobowiązane te obszary zabezpieczyć, ale też tam, gdzie oddziaływuje jako dodatkowo, chociażby wspierając stowarzyszenia sportowe, czy też organizacje pozarządowe, te środki udało się utrzymać na nieco wyższym poziomie.
I dla seniorów też nie zabraknie pieniędzy. Koszalińscy radni, ta uchwała poszła dosyć sprawnie, jak obserwowałem ją, podnieśli rękę za, mówili tak, że podkreślali, że to jest trudny budżet w trudnych czasach, ale coś, na co zwrócimy uwagę, to wdarł się tam wątek Góry Chełmskiej. Jakby pan wytłumaczył naszym słuchaczom, bo pojawiły się pewne wątpliwości, to zarówno wśród mieszkańców Koszalina, jak i radnych.
Nie, myślę, że pojawiły się te wątpliwości. Ja mniej więcej przez 25 minut tłumaczyłem te wszystkie wątpliwości, które były zgłaszane. Wątpliwości, których nie było, można powiedzieć, od 2008 roku, bo wtedy został plan zagospodarowania Góry Chełmskiej uchwalony. Później kolejne plany rozwoju turystyki, przygotowana koncepcja, szeroko konsultowana z środowiskiem sportowym, z PTTK.
Tylko panie prezydencie, wytłumaczmy naszym słuchaczom. panie prezydencie, tylko wytłumaczmy naszym słuchaczom, którzy nie byli na przykład na, w Koszalinie na Górze Chełmskiej. To jest piękny, teren rekreacyjny, prawda?
To jest piękny teren rekreacyjny i w momencie, kiedy te dokumenty były gotowe, rozpocząłem cały proces zagospodarowania Góry Chełmskiej. W tej chwili to jest jeden niewielki, ale niezwykle ważny element, czyli kładka nad drogą krajową numer 6, czyli bezpieczne połączenie Góry Chełmskiej przede wszystkim z osiedlami spółdzielni mieszkaniowej przy lesie, czyli takiego najludniejszego, można powiedzieć, obszaru Koszalina, ale cały system ścieżek, miejsc rekreacyjnych, miejsc do treningu w postaci siłowni na świeżym powietrzu, który udało się nam pozyskać środki finansowe i wybudować u podnóża Góry Chełmskiej. Przyszedł czas na kolejny etap. Tym kolejnym etapem jest akurat droga, która została już wiele lat temu zaprojektowana. Droga, zaznaczę, nie z asfaltu, tylko z naturalnego kamienia. Droga, która pozwala na uruchomienie kolejnych etapów zagospodarowania Góry Chełmskiej, bo na szczycie Góry Chełmskiej, dla tych, którzy nie byli, kiedyś było boisko, kiedyś był teren rekreacyjny i ta droga pozwala na to, aby te funkcje Góry Chełmskiej przywrócić. Oczywiście była tutaj szeroka dyskusja prowadzona przez niektórych mieszkańców, że jest to teren związany z dojazdem do zakonu, ale prawda jest taka, że Góra Chełmska jest dla wszystkich i ja stoję na takim stanowisku, że jeśli on nawet kilka razy do roku będzie służył dojazdowi tych, którzy udają się na uroczystości kościelne, to jednak dzięki temu podniesie bezpieczeństwo tych, którzy na Górze Chełmskiej przebywają, bo wtedy jest tam naprawdę bardzo tłoczno, a samochody stoją praktycznie wszędzie. A z drugiej strony przede wszystkim umożliwi uruchomienie kolejnych etapów związanych z dostępnością tej góry, bo nie wszyscy na tą górę mogą wejść, nie wszyscy na tą górę mogą wejść z racji chociażby czy wieku, czy też stanu zdrowia, bo trzeba pamiętać, że te powikłania po-covidowe są znaczne i często ograniczają po prostu aktywność tych, którzy COVID przeszli. Natomiast umożliwia to przejście do kolejnych etapów, czyli projektowania tego miejsca, które w koncepcji jest wyraźnie opisane jako miejsce z jednej strony możliwości spędzenia tam wolnego czasu na świeżym powietrzu, czy to w formie właśnie rodzinnej, zrobienia jakiegoś ogniska bezpiecznego, bo to wszak teren w środku lasu, więc odpowiednio zabezpieczony, czy też przede wszystkim różnego rodzaju boisk sportowych do spędzania aktywnie czasu na samej górze góry, zabezpieczając jednocześnie dojazd, bezpieczne wejście i przede wszystkim też w porze nocnej, bo wielu z mieszkańców Koszalina również tam spaceruje ulicą Słupską, która jest oświetlona, ale też przede wszystkim oświetlenie, więc jakby...
Więc będzie bezpiecznie. Panie prezydencie, powiedział pan, że to świetne miejsce...
...ubiega się na przykład z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy też z innych funduszy ośrodki zewnętrzne na to, żeby jednak te funkcje, które... W momencie, kiedy zmienił się ustrój, jednak samorząd żył troszeczkę innymi problemami i musiał nadganiać tą różnicę między Unią a tym, co mieliśmy u siebie. To jednak powrócić do tego, zwłaszcza, że teren naprawdę cieszy się olbrzymim powodzeniem. Tam są u podnóża wybudowane i ścieżki piesze, i ścieżki rowerowe, i trenują tam, jak nawet jeden z rannych powiedział, nasza mistrzyni olimpijska też tam trenowała. Są ścieżki rowerowe wzdłuż ulicy Słupskiej również zrobione, więc to jest jakby kolejny element zagospodarowania Góry Chełmskiej. Oczywiście on się wiąże z wycinką drzew, ale z jednej strony w projekcie są przewidziane nasączenia tak zwane kompensacyjne, ale też rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy jakby nie byli przekonani do tego projektu, że jednak tych nasadzeń, takie zobowiązanie z naszej strony padło, że tych nasadzeń będzie więcej. Natomiast ja też zwracam uwagę na to, co dzieje się jakby poza terenem należącym do miasta, bo Góra Chełmska w części to teren przeważającej części, można powiedzieć, należący do miasta, z drugiej strony szczyt, który 30 lat, ponad 30 30 lat temu przez samorząd został przekazany siostrom częstackim, ale większa część tego kompleksu leśnego to jednak lasy i tu zwracałem uwagę na to, że tu już nie rozmawiamy o 300 drzewach, ile będzie finalnie, to będzie określone po wyznaczeniu już trasy przyszłej drogi, natomiast na tych terenach te wycinki są znacznie większe.
I tu musimy, panie prezydencie, postawić kropkę w tym temacie. Chciałem jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytać o te bardzo wysokie wskaźniki zachorowań na COVID w Koszalinie i powiecie koszalińskim, bo one rzeczywiście niepokoją. Samorząd ma jakiś pomysł na to, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby się szczepili?
My cały czas apelujemy. Ostatnio po ostatniej konferencji prasowej miałem naprawdę dziesiątki wpisów, ale niestety od tych, którzy szczepić się nie chcą. Ja cały czas apeluję o to, aby się jednak szczepić. Zabezpieczamy nie tylko siebie, ale swoich najbliższych, swoich znajomych, ale tych też, których gdzieś mijamy na ulicy, gdzieś w centrum handlowym. Oczywiście apelujemy o noszenie w tych zamkniętych pomieszczeniach, noszenie maseczek, o to, aby jednak trzymać dystans i planujemy kolejną akcję zachęcającą wszystkich do szczepień. W Koszalinie tych szczepień, bo ostatnio rozmawiałem z lekarzami, którzy prowadzą szczepienia w swoich praktykach, tych szczepień gwałtownie przybywa, natomiast to jest przede wszystkim trzecia dawka przypominająca i przede wszystkim te osoby, które już wcześniej się dwoma dawkami zaszczepiły.
Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, był moim i waszym gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję państwu, życzę miłego dnia.